stwierdzone w ramach stowarzyszenia, nie jest dla Mateusza Morawieckiego żadnym problemem. A do wyborów i tak on poziom przyjmowania nowych zwolenników do swojej frakcji miałby ograniczony.
Ale ten kompromis, to pełne zwycięstwo Mateusza Morawieckiego w PiS-ie oznacza kres dominacji Jarosława Kaczyńskiego. Gdybyśmy dzisiaj powiedzieli, kto jest przywódcą Prawa i Sprawiedliwości, to jaka byłaby odpowiedź?
Przywódcą Prawa i Sprawiedliwości oczywiście nadal jest Jarosław Kaczyński. I to jeszcze będzie jakiś czas trwało. Natomiast ja bym powiedział, że to jest oznaka tego, że ten kres trochę już nastąpił. Natomiast Jarosław Kaczyński jest trochę jak gwiazda, która już jakiś czas temu zgasła, ale światło z tej gwiazdy ciągle do nas dociera i w Prawie i Sprawiedliwości wciąż jest wielu ludzi, którzy w żaden sposób nie pozwolą podważyć pozycji Jarosława Kaczyńskiego i w tym świetle, które dociera do nas z przeszłości, będą trwali. To też można by porównać do sytuacji z czasów Iwana Groźnego, gdzie opowieści mówią, że kiedy Iwan Groźny umarł, to mało kto z dworu był na tyle odważny, żeby podejść i sprawdzić, czy on na pewno nie żyje.
A tutaj mamy czy Jarosław Kaczyński byłby z tego porównania zadowolony, szczególnie, że to jest polityk, który oczywiście wiele mówiono o pewnej waleczności, nawet drapieżności, ale jak się popatrzy na praktykę, to raczej jest to polityk, który znacznie łagodniej traktował swoich wewnętrznych rywali niż chociażby Donald Tusk, który rzeczywiście jest politycznym zabójcą.
Oczywiście tak, natomiast potrafią też tą partyjną opozycję bardzo ostro traktować i bardzo brutalnie się z nią politycznie rozprawiać. No i teraz jest taka sytuacja, że jeżeli Jarosław Kaczyński stracił znacząco swoją pozycję, bo stracił przymioty, które powodowały, że był takim groźnym graczem, to wciąż w Prawie i Sprawiedliwości jego pozycja jest na tyle silna, że ktokolwiek by poważył się w tym momencie na podważenie jego pozycji, to zostałby, nawet Jarosław Kaczyński bez swojej pozycji nie potrzebowałby go niszczyć, bo po prostu pozostali członkowie Prawa i Sprawiedliwości wykorzystaliby to i taką osobę by bardzo chętnie politycznie zniszczyli w obronie prezesa. Natomiast sam prezes Jarosław Kaczyński już tą swoją dominującą pozycję stracił, bo ani nie ma zdolności takiej, którą prezentował tak naprawdę od lat 90. do 2007 głównie roku, ale tam później jeszcze też, czyli tych zdolności takich zawierania nietypowych koalicji, ani nie jest już osobą, która generuje w znaczący sposób debatę publiczną, która kreuje to, o czym dyskutujemy. Jak popatrzymy na ostatnie wywiady Jarosława Kaczyńskiego, to są wywiady, które cieszą się bardzo małą popularnością, bardzo małymi zasięgami. Jarosław Kaczyński nie wychodzi i nie kreuje już osi sporu, nie definiuje tych osi sporu. Czegoś, co tak naprawdę przez ponad 30 lat było jedną z jego dominujących cech.
Że a to kto teraz na prawicy kreuje osie sporu? To jest tak, że ta władza przeszła poza Prawo i Sprawiedliwość? Czy Sołomir Mencen, Krzysztof Bosak są osobami, które kreują osie sporu?
Znaczy to wydaje mi się, że to, że przez lata mieliśmy jednego człowieka, jedną osobę, taki dominujący biegun, taki dłuższy moment jednobiegunowy, nie oznacza, że po nim nastąpi też jeden biegun. Ja bym powiedział, że w tej chwili na prawicy jest więcej niż jeden podmiot kreujący tematy. Bo oczywiście Sławomir Mencen w tematach pewnie bardziej gospodarczych jest taką osobą, ale nie tylko. Grzegorz Braun na pewno jest taką osobą, która potrafi ustawić oś sporu w wielu sprawach, która potrafi wnieść do debaty publicznej nowe tematy, chociaż one często są z punktu widzenia tradycyjnej prawicy bardzo dziwne, może nawet kontrowersyjne. No i myślę, że w Prawie i Sprawiedliwości taką osobą jest też Mateusz Morawiecki w największym stopniu, no bo on potrafi pojechać, debatować z przeciwnikami, potrafi debatować ze Sławomirem Mencenem, potrafi debatować z Kosiniakiem Kamyszem, z Adrianem Zandbergiem, z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz i pokazywać jakąś wizję rozwoju Polski, potrafi przedstawiać raporty.
No dobrze, ale kandydatem PiS na premiera jest Przemysław Czarnek, a nie Mateusz Morawiecki.
No i tutaj wydawało się, że Przemysław Czarnek być może przy wszystkich swoich wadach też będzie posiadał tą zaletę, że jest osobą, którą przedstawiono trochę nawet jako takiego polskiego Trumpa. Że być może przeciwnicy go nie znoszą, ale kocha go baza i potrafi wzbudzać tematy. No i myślę, że ta teza została brutalnie jednak zweryfikowana. Być może jeszcze Przemysław Czarnego odrobi tą lekcję, wyrobi się. Natomiast no, pierwsze miesiące jego kandydowania pokazały, że z tym wywoływaniem tematów przez Przemysława Czarnka jest bardzo słabo, bo tak naprawdę jedynym tematem, który on wywołał jako swój własny temat, to było OZE SROZE, które nie zostało najlepiej przyjęte. No a później Przemysław Czarnek przez dłuższy czas jest tak naprawdę głównie osobą reaktywną, która odpowiada na to, co się dzieje w przestrzeni publicznej.
No jak wczoraj w Sejmie po raz drugi szczyt medyczny, propozycje. Ewidentnie widać, że Prawo i Sprawiedliwość, zwłaszcza Przemysław Czarnek i ta grupa uznały, że służba zdrowia to jest to pole, na którym warto się zetrzeć z rządem, bo jest wyjątkowo niekorzystne dla obecnego premiera Donalda Tuska.
Owszem, ale to jest trochę odpowiedź na kryzys, który w służbie zdrowia trwa, na pojawiające się tematy przesuwania terminów wizyt, które mocno przez media społecznościowe się przelewają. No i PiS i Przemysław Czarnek tak naprawdę na to odpowiadają, reagują. To nie jest tak, że to jest temat przez nich wykreowany, a poza tym z tematem służby zdrowia jest jeden zasadniczy problem. To znaczy, o ile prawie każdy Polak zgodzi się, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, gdzie się dzieje źle, gdzie trzeba coś zrobić, żeby było lepiej, to jednocześnie nigdy nikt na tym temacie nie wygrał, bo wydaje się, że Polacy nie mają wiary w to, że jak zmieni się władza, to że w służbie zdrowia będzie lepiej.
Pod warunkiem, że służba zdrowia się nie zapadnie zupełnie. I że obecny rząd nie doprowadzi do rzeczywiście takiej poważnej zapaści, gdzie szpitale, może i przychodnie przestaną funkcjonować należycie.
Oczywiście i im będzie gorzej, to tym bardziej może to wpłynąć na wyborców, może wpłynąć na ich zniechęcenie do strony rządowej, ale znowu tutaj Prawo i Sprawiedliwość nie generuje tematu, tylko jest beneficjentem ewentualnego kryzysu i też nie zmienia to tego, że ja nie widzę wśród wyborców takiej wiary w to, że w razie kryzysu, że jak Platforma zostanie wymieniona na Prawo i Sprawiedliwość, to że w tej służbie zdrowia nagle stanie się dużo lepsza sytuacja.
Tego nie wiemy, to jest oczywiście to jest zakład, który możemy podjąć. Na koniec, to skoro Prawo i Sprawiedliwość jest reaktywne, to jak spojrzeć na pozostałą część prawicy? Grzegorz Braun, on się porusza, jego partia w zupełnie innym nurcie, czasami niewidocznym. To jest tak, że nie musi być non-stop na jedynkach portali, żeby żyć politycznie, ale w ostatnich tygodniach prawie zupełnie bierny, nieobecny. Konfederacja też chyba żadnego tematu nie wytworzyła, więc w tej próżni może Prawo i Sprawiedliwość z tą aktywnością polityczną, spotkaniami, tematami, służbą zdrowia będzie wygrywać.
Oczywiście w ostatnim czasie Grzegorz Braun z kreowaniem własnych tematów troszkę faktycznie odpuścił, natomiast zwróciłbym uwagę na to, że Grzegorz Braun ma swoje tematy, które toczą się tak trochę poza mainstreamem i na przykład na procesie, który jest wobec Grzegorza Brauna wytoczony, on buduje bardzo mocną narrację. Ta narracja oczywiście często ociera się o teorie spiskowe, ociera się o narrację antyżydowską.
Może się ocierać na jakie chce narrację, tylko czy nie jest w bańce? No ile osób śledzi co kilka dni te wystąpienia przed prokuraturą? To jest właśnie pytanie. Jak to szeroko dociera, jak bardzo odpowiada na codzienne problemy Polaków?
Znaczy, tak ja bym powiedział, że w ogóle nie odpowiada i że oczywiście jest w bańce, no ale to też pokazuje, że podtrzymuje w tym swoim środowisku, w tym trochę alternatywnym obiegu pewną motywację i motywuje tych wyborców do tego, żeby zachęcali do Grzegorza Brauna. Natomiast no, Grzegorz Braun, to, że w tym momencie w ostatnim czasie nie pokazał żadnego tematu, no jednak on udowodnił, że potrafi wykreować pewne tematy, bo przecież temat Hanuki, który był jakimś tematem, powiedziałbym, trzeciorzędnym. Bo oczywiście było sporo Polaków, którzy nie chcieli Hanuki w Sejmie, ale większość Polaków w ogóle o Hanuce w Sejmie nie wiedziała. I Grzegorz Braun jednak spektakularnym ruchem z gaśnicą sprawił, że to się stał jego temat, stał się istotny temat podziału politycznego. I bardzo dobrze to zdyskontował na własną korzyść. Jeżeli chodzi o Konfederację, to tutaj ze Sławomirem Mentzenem i Krzysztofem Bosakiem prawdopodobnie będziemy mogli niedługo zobaczyć, czy coś będzie. No w tej chwili Sławomir Mentzen ruszył w swoją trasę po Polsce, gdzie po pierwsze można zadawać mu pytania, a po drugie ruszył z trasą w ramach projektu 27, czyli tego projektu, gdzie ludzie mogli zgłaszać własne pomysły, no, które oczywiście przy wsparciu ekspertów Konfederacji było odpowiednio też wybierane i wybierane były opcje takie, no, które i tak już były zbieżne nieco z programem Konfederacji, a zwłaszcza Nowej Nadziei. No a też wydaje się, że z alternatywnym programem wyborczym w pewien sposób pójdzie Ruch Narodowy i Krzysztof Bosak, który wydaje się w ostatnim czasie, że będzie próbował zagospodarować niszę tematu demografii.
I zobaczymy, czy to będzie skuteczne, bo Na razie dopiero przedbiegi. Tomasz Synowiec, dziennikarz, publicysta, analityk sceny politycznej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Takie teraz partie te prawicy lubią, te dwa nurty i pisma, dwa płuca i Konfederacja już nie od dziś ma dwa płuca. I za czymś są organizmy, które sobie poradzą na rynku politycznym. A my od takiej polityki partyjnej teraz przechodzimy do niezwykle ważnych tematów politycznych, ale od innego aspektu, od innej strony oglądanych. Agata Jagodzińska, przewodnicząca Związkowej Alternatywy w Krajowej Administracji Skarbowej, z naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zacznijmy, zanim wejdziemy w głąb kasu, to zacznijmy od tego, jaka jest sytuacja aktualna pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, którzy chcieli wejść w spór zbiorowy. Wczoraj manifestacja pracowników ZUS-u przed Ministerstwem Finansów, a czy będą takie manifestacje funkcjonariuszy KAS? Czy wy możecie zrobić coś więcej poza oflagowaniem albo inną formą domagania się własnych praw i własnych postulatów?
No więc, panie redaktorze, my jesteśmy służbą cywilną, więc my strajkować nie możemy, ale jak najbardziej możemy protestować. I takie protesty będą, jeżeli minister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej nie przyznają, nie uchwalą tak zwanej uchwały modernizacyjnej dla KAS na kolejne lata. W tym roku właśnie takiej uchwały modernizacyjnej nie było dla KAS-u, a otrzymały ją inne służby, co uważamy za dyskryminację. W związku z tym weszliśmy w tak zwany spór zbiorowy z pracodawcą.
Ale tak, to jest, znaczy pan... inni funkcjonariusze, czyli nie wiem, Straż Graniczna dostała, policja dostała, tak. A ta służba, która zajmuje się utrzymaniem polskiego budżetu, nie dostało.
Dokładnie tak, zostaliśmy pominięci zupełnie. W związku z tym weszliśmy w spory zbiorowe z pracodawcą. Jest taka ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Oczywiście ona polega na kolejnych etapach, by móc się z pracodawcą, że tak powiem, dogadać w ramach tych podwyżek. I proszę pana, sytuacja związków, w ogóle związków zawodowych w Krajowej Administracji Skarbowej jest bardzo niedobra, dlatego dialog jest bardzo zły. Utrudnia nam się działalność związkową i ja już będę o tym mówiła głośno, dlatego że ja próbowałam rozmawiać, próbowałam się dogadać, umówiliśmy się z ministrem finansów i z szefem KAS, ministrem Łobodą, na współpracę. Tej współpracy nie ma żadnej, nas się zbywa, nam się nie odpowiada na pisma, nam się utrudnia nawet zebrania komisji rewizyjnej, odmawia nam się spotkań. Spotkało mnie jako związkowca coś, czego sobie nigdy, wie pan, w wyobrażeniach nie mogłam wyobrazić. W kraju, w jakim jest Polska, zwalczono największy ustrój totalitarny, związki zawodowe, więc tutaj związki zawodowe powinny być wyjątkowo szanowane. Natomiast to, co mnie teraz spotyka, ja, wie pan, ja walczę z tym już od 2 lat i ja naprawdę jestem tą sytuacją zszokowana, zmęczona. Natomiast to, co właśnie w ostatnich dniach się stało, bo tak jak mówię, wrócę do tych sporów zbiorowych. My jako Krajowa Administracja Skarbowa, jako związek zawodowy, jako reprezentant pracowników mamy prawo zażądać czy wysnuć postulaty do pracodawcy o wzrost wynagrodzeń. Nasze wynagrodzenia zależą od decyzji rządu. No tak to jest, że wynagrodzenia dla KAS-u To jest decyzja w ustawie budżetowej. Uchwała modernizacyjna to też jest uchwała Rady Ministrów, więc tutaj rząd decyduje. Natomiast ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych jest tak skonstruowana, że my musimy z tym zbiorem wyjść do pracodawcy. I co się tutaj zadziało w tym roku? Jak myśmy wyszli z tymi żądaniami do pracodawcy, to nam pracodawcy, bo naszymi pracodawcami w KAS-ie są dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej, nie szef KAS. To jest tak skonstruowane. I oni nam odmówili wejścia w spór zbiorowy, bo twierdzą, że to nie oni decydują o tym, jak przyznawane są i czy przyznawane są pieniądze. No proszę pana, gdyby tak przyjąć ich logikę, to ani nauczyciele, ani pielęgniarki, ani nikt z budżetówki nie mógłby wchodzić w spory zbiorowe, dlatego że nasze pieniądze zależą właśnie od rządu. A ustawa o sporach zbiorowych jest tak skonstruowana i tak ją wtedy, jak ona się tworzyła tam wiele lat temu, skonstruowano, że my musimy wejść z pracodawcą spór, a nie z ministerstwem czy z rządem, dlatego że tam, wie pan, do ministerstwa czy rządu byłyby kolejki różnych grup budżetówki, żeby te spory rozwiązywać. To dla nas był szok, to ja uważam, że to jest łamanie i jest łamanie praw pracowniczych. Zwracaliśmy się z pismem do Państwowej Inspekcji Pracy o rozwiązanie tej sytuacji. Państwowa Inspekcja Pracy powiedziała nam, że to, że ona nie jest od rozstrzygania kwestii spornych w sporze zbiorowym jest prokurator i sąd. Znaczy, wiadomo, później sąd. To samo Rzecznik Praw Obywatelskich nam powiedział, że tutaj on nie będzie rozstrzygał, tutaj jak chcemy się tutaj to rozstrzygnąć, to właściwy jest sąd. I na tym etapie zatrzymaliśmy się. Mimo to jeździliśmy do pracodawcy i próbowaliśmy rozmawiać. Natomiast wczoraj otrzymaliśmy pismo od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które nam odmówiło mediatora w sporze zbiorowym. I to jest coś, co dla mnie jest niepojęte w dzisiejszych czasach. I jeszcze przy tym, że w Ministerstwie Rodziny i przecież nadzoruje Lewica. Lewica, która powinna tutaj być wzorem praw pracowniczych, respektowania praw pracowniczych i respektowania praw związków zawodowych. Odmówili nam znowu, twierdząc, że nasze postulaty są postulatami do rządu, a nie pracodawcy. Tak jakby w ogóle w Ministerstwie Pracy nie znali ustawy o sporach zbiorowych. Oczywiście zwróciliśmy się do pani minister Dziemianowicz-Bąk o to, żeby usunęła to wadliwe orzeczenie, bo to nawet nie jest orzeczenie, no właśnie wie pan, no Ministerstwo Pracy i Rodziny nie ma w ogóle, nie jest władne do tego, żeby rozstrzygać, czy coś wchodzi w zakres sporu, czy nie. To tylko może robić sąd, a tutaj się nagle ministerstwo pod wodzą pani minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk stawia w roli sądu i odmawia nam przyznania mediatora. Notorycznie łamane są nasze prawa. To jest coś niepojętego, co się w tej chwili dzieje. Ja jestem związkowcem od 10 lat. Ja się nie spotkałam, żeby związki zawodowe tak traktowano, jak się traktuje teraz. A mam wielu znajomych w różnych branżach i wiem, jak się związkowców traktuje. Tu się nie rozmawia, zbywa się nas, to jest taki styl zbywania się. Coś się tam odpowie, coś się tam napisze, albo się nie napisze. Łamie się prawo notorycznie. To ja mówię, ja będę z tą sprawą tutaj szła i do prokuratury, i do sądu, bo po prostu pan, no ja już mam dość tej sytuacji, tego, że się nas...
Ale to jest z jednej strony traktowanie pracowników czy funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej w sposób inny niż pozostałych służb, ale też zmienia się oczekiwanie, jak rozumiem, wobec pracowników KAS. Oczywiście skarbówka no, nie cieszy się najlepszą prasą, ale teraz może być jeszcze gorzej, bo jak czytam wpisy pani przewodniczącej na Platformie X chociażby, ale też w innych miejscach, to obecne kierownictwo postawiło na zbieranie podatków wśród najmniejszych, a jakby odpuściło sobie tych największych podatników. Jak to wygląda? Jaka jest obecnie praktyka i czego oczekują od was, oczekuje od was kierownictwo Ministerstwa Finansów w kwestii poboru podatków?
No, proszę pana, sytuacja jest taka, że jak pan widzi i państwo widzą, jaki jest deficyt. jakie są braki. Szczególnie nasi obywatele mają to widzieć po służbie zdrowia, to co się dzieje. To po prostu widać, jaka jest dziura, że nie ma pieniędzy. Za pobór podatków odpowiada oczywiście Krajowa Administracja. I ja mówiłam o tym już dwa lata temu, mówiłam o tym rok temu, że jest ona zarządzana nieefektywnie. Za krytykę tego chciano mnie zwolnić dyscyplinarnie. Potem próbowaliśmy się dogadać w ministerstwie, bo jednak mnie nie zwolniono. I mieliśmy współpracować, tej współpracy nie ma. Dalej, tak jak powiedziałam wcześniej, tak, cały mój wywód na temat łamania praw związkowych. I będę mówić wprost, jest źle zarządzana KAS. Szef Krajowej Administracji Skarbowej nie zarządza efektywnie Krajową Administracją Skarbową, bo wpływy podatkowe nie są takie, jakie powinny być. Nie kontroluje się takich podatników, jakie się powinno kontrolować.
A co to znaczy nie kontroluje pan, się takich, jak się powinno? Co to znaczy nie kontroluje się takich, jak się powinno kontrolować?
Proszę pana, takich, że nie ma nacisku na zwalczanie mafii VAT-owskich. Nie ma tego nacisku. To samo jest w prokuraturze, bo ja mam kontakt, nie, te działy są, no nie pracuję w prokuraturze, nie wiem, czy one są reorganizowane, natomiast na pewno nie ma na to nacisku. W związku z tym ci oszuści podatkowi, bo to są oszuści, bo jest wielu uczciwych podatników i ja to zawsze głośno mówię, że wielu Polaków uczciwie płaci podatki, ale proszę państwa, jest też wielu oszustów, którzy okradają nas z podatków. My płacimy, a oni nie płacą. A tak samo jak my korzystają ze służby zdrowia, z dróg, z przedszkoli publicznych i tak dalej. Jest pewne rozluźnienie, nie ma nacisku, to są pewne decyzje organizacyjne, to są pewne decyzje, które idą z góry, pewne polecenia ustne, oczywiście pan tego nigdzie na piśmie nie zobaczy, prawda? Natomiast no to po prostu tak jest i to widać, no przecież to wszyscy widzą i czują.
Ale także w poborze podatku VAT, to też widać w danych, które spływają miesiąc po miesiącu co do poboru podatków. Tak, tak. Ale dobrze, czego zdaniem, czyli pani jako przewodniczący, jako funkcjonariusz KAS czuje, że obecna ekipa no, nie kładzie nacisku na ściganie mafii VAT-owskich, na ściganie
tak
tych, którzy...
Tak czuję, proszę pana. Tak, tak.
A to na co jest nacisk? Nie... No to przecież ktoś, jakoś to państwo chce się chyba utrzymać. To kto ma te podatki płacić?
No, najlepiej ci tacy malutcy, tak? I tak, jeśli chodzi o system podatkowy, bo ja uważam, że system podatkowy jest niedobry jest i trzeba go zreformować, bo podatki, największe podatki płacą najmniejsi. Progresja podatkowa też jest na nowo ustawiana. Być może powinno też być jeden podatek, jednolita danina, jeden podatek przychodowy. Nad tym by się trzeba było zastanowić, bo w tej chwili mamy tak, że najmniejsi są na umowę o pracę szczególnie, tak, są najbardziej obciążeni podatkowo i to nie jest dobra sytuacja. I tak jak pan redaktor mówił, no wpływać powinno więcej, nie wpływa, ci oszuści są, ci oszuści się też uczą, oni się uczą naszych tych wszystkich narzędzi, które myśmy jako KAS wprowadzali, prawda, JPK-i, split paymenty, podzielona płatność, senty, czyli ta kontrola drogowa, wszystkie, które miały walczyć z tymi oszustwami. Już podatnicy, oszuści, przepraszam, nie podatnicy, tylko oszuści podatkowi, oni się tego uczą i mają swoje nowe, wymyślają modele czy jakieś tam...
Ale to na co jest nacisk, że w tej chwili co właściwie macie, skoro nie macie tak gorliwie ścigać dużych oszustów podatkowych, to kogo macie właściwie w tej chwili w kasie ścigać?
Wie pan co, to my w ogóle i teraz mamy w kasie wrażenie i to już od pracowników, że największy nacisk kładzie się na infolinii dotyczącej i infolinii to jest taka jednolita infolinia, gdzie mamy udzielać informacji ogólnie na wszystkie pytania. Czyli jakby cały nacisk jest na obsługę jakby bardziej niż na po prostu walkę z tą przestępczością gospodarczą. To nie jest tak, że ktoś mówi nie walczcie z tym, tylko po prostu jakby nacisk jest na inne, bardziej PR-owe, ja to tak bym nazwała rzeczy, prawda? Czyli infolinia, obsługa podatników, tutaj się przeniósł ten nacisk, no i ten efekt widzimy.
To już na koniec pytanie o KSeF, jak jest realizowany?
Jeszcze raz, jakby pan mógł
O KSeF, system faktur. Czy to jednak nie wpłynęło na w jakąś formę uszczelnienia systemu podatkowego?
No, o tym jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć, czy jak to wpłynęło. Na pewno to wpłynie, jestem o tym głęboko przekonana i jestem gorącym zwolennikiem KSeF-u, o czym głośno mówię. Jakim odbiór przez podatników taki, że oni zaczynają KSeF lubić, dlatego że widzą, że mają porządek w papierach, nie muszą drukować, wszystko mają od razu i zaczynają to doceniać, co mnie osobiście bardzo cieszy. Natomiast my jako urzędnicy, no to będziemy się dopiero tutaj wprowadzać te różne rozwiązania analityczne, które za pomocą KSeF-u będziemy mogli wychwytywać właśnie tych oszustów podatkowych, ale to jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić. Na pewno no KSeF jest taką kolejną cegiełką do tych wszystkich rozwiązań, o których mówiłam, typu właśnie JPK, podzielona płatność i tak dalej, żeby móc wychwytywać szybciej te mechanizmy oszustowe i jestem przekonana, że na pewno przyniesie to. Tylko oczywiście tutaj trzeba też dobre wytyczne dać i dobrze zarządzać kapitałem ludzkim, żeby mógł efektywnie wykorzystać ten KSeF. A przy tym kierownictwie w Ministerstwie Finansów, no mam co do tego duże wątpliwości.
O czym mówiła Agata Jagodzińska, przewodnicząca Związku Alternatywa w Krajowej Administracji Skarbowej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję panu bardzo, dziękuję państwu.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 8:03. Czas na serwis w poranku wnet.
Wiadomości wnet. Benzyna nadal taniej, przynajmniej do 15 maja minister finansów i gospodarki przedłużył obniżone stawki VAT i akcyzy na niektóre paliwa silnikowe, a to oczywiście wynik wojny na Bliskim Wschodzie. Zgodnie z obwieszczeniem litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,21 zł, 98 6,72 zł, a oleju napędowego 7,12 zł. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 000 000 zł, a kontrolę prowadzi KAS. Prokuratura Regionalna w Warszawie weryfikuje informacje medialne dotyczące firmy Zen.com, aby sprawdzić, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, poinformowała warszawska prokuratura w serwisie X. Firma wpłaciła w ostatnią niedzielę 5,5 miliona złotych na zbiórkę Łatwoganga. Według mediów to spółka założona na Litwie przez Polaków. W jej radzie nadzorczej zasiada były prezydent Andrzej Duda. Zen.com jako dostawca rozwiązań płatniczych i zakupowych ma umożliwiać płacenie za nielegalny w Polsce hazard internetowy i działać jako bramka płatnicza dla zakazanych serwisów, wynika z informacji TVN24. Iran zaproponował zniesienie blokady cieśniny Ormuz w zamian za zakończenie amerykańskiej blokady irańskich portów i zakończenie wojny. Zgodnie z propozycją rozmowy na temat programu nuklearnego miałyby zostać podjęte na późniejszym etapie. Jak poinformował przedstawiciel administracji USA, Donald Trump nie jest z tej propozycji zadowolony. Sekretarz stanu USA Marco Rubio, zapytany w wywiadzie dla Fox News o najnowszą propozycję Iranu, podkreślił, że kluczowy problem, czyli irański program nuklearny, pozostaje nierozwiązany. A podczas wizyty w Moskwie szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi stwierdził, że amerykańskie władze chcą negocjować, ponieważ nie osiągnęły żadnego ze swoich celów wojennych. Wczoraj Araghchi spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w ramach podróży obejmującej również 2 przystanki w Pakistanie, gdzie podejmowane są próby wznowienia rozmów pokojowych. Od początku wojny zginęło co najmniej 3375 Irańczyków oraz co najmniej 2509 osób w Libanie. W Izraelu zginęły 23 osoby. Osoby, a w państwach arabskich Zatoki Perskiej ponad tuzin, wylicza Associated Press. Mężczyzna oskarżony o oddanie strzałów podczas kolacji w Waszyngtonie, w której uczestniczył Donald Trump, został oskarżony o próbę zamachu na głowę państwa i w razie skazania może mu grozić kara dożywotniego więzienia. Pełniący obowiązki prokuratora generalnego Todd Blanche powiedział dziennikarzom po rozprawie, że śledczy uważają, iż 31-letni Cole Thomas Allen obrał za cel prezydenta Trumpa, m.in. dlatego, że w mailu wysłanym do krewnych w noc zdarzenia określił Trumpa jako zdrajcę i używał pod jego adresem innych obelżywych sformułowań. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię ropy w Tuapse nad Morzem Czarnym, wywołując pożar, poinformowały rosyjskie władze. To kolejny z serii ataków dronów w ostatnich tygodniach na należącą do Rosnieftu rafinerię oraz port w Tuapse. Wcześniejsze uderzenia doprowadziły do wycieku ropy do morza i pożaru, którego gaszenie zajęło kilka dni, pisze Reuters. Ukraina nasiliła ataki na Rosję od marca, w czasie gdy rozmowy pokojowe prowadzone przy udziale Stanów Zjednoczonych zostały wstrzymane, a Waszyngton skupił się głównie na konflikcie z Iranem.
Prognoza pogody.
Dziś słonecznie, choć okresami, zwłaszcza na północy, północnym wschodzie i w centrum pojawią się gęstsze chmury. Na Warmii, Mazurach, Podlasiu i miejscami na Pomorzu, Kujawach i Mazowszu słabe przelotne opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 7-8 stopni na północnym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej, około 10 na wschodzie, na terenach podgórskich i na wybrzeżu, do 12-13 na północy i w centrum i 14-15 na zachodzie i miejscami na południu.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Miko. Ostatni mecz 6. kolejki naszej Ekstraklasy. Piast Gliwice wygrywa z Arką 4-1. O takich meczach mówi się, że są nie o 3, a o 6 punktów. Jedna i druga drużyna walczy o utrzymanie. Piast prowadził po bramce Quentina Boisgarda, natomiast tuż po przerwie jeszcze jedna bramka dla Piastunek, Filip Borkowski. 54. Dawid Kobyla zdobywa z kolei gola dla Kocyla, przepraszam, dla Arki. No i końcówka piorunująca w wykonaniu gospodarzy, bo Igor Drapiński i Hugo Vallejo strzelcami goli. Piast mógł strzelić jeszcze na 5-1, ale rzut karny Patryk Dziczek po prostu fatalnie przestrzelił. Kluczowe spotkanie w walce o pozostanie w Ekstraklasie. Piastunki zrobił ogromny krok, by nie spaść, a Arka nabiera wody i praktycznie zaczęła tonąć. Drużyna Jacka Myśliwca ma bardzo wielką przewagę nad drugą w tabeli, może nie wielką, ale miała przewagę w meczu. Natomiast to zwycięstwo, co ciekawe, od razu wywindowało ją na środek tabeli, co świadczy o tym, jak ta tabela jest spłaszczona i z góry, i z dołu. W strefie spadkowej w tym momencie pozostają Widzew, Arka, Brugbet, Termalika, a nad nią tylko jeden punkt przewagi ma Legia Warszawa, więc ta walka o utrzymanie jest równie pasjonująca jak walka o tytuł, bo tam prowadzi Lech po tym spektakularnym zwycięstwie 4-0 nad Legią, no ale ma 3 punkty przewagi nad rozpędzonym Górnikiem Zabrze i już 6 nad Jagiellonią, która z kolei przegrała z Zabrzanami, również 6 nad Rakowem. Wielkim wydarzeniem soboty będzie finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym, gdzie Górnik Zabrze zagra z Rakowem Częstochowa. Tymczasem Betclic pierwsza liga, tam również jeden mecz. Ruch Chorzów remisuje z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 1-1. Chorzowianie niebiescy nie wykorzystali tego, żeby rzeczywiście umocnić się w tej grupie z drużyn, które będą grały w barażach o Ekstraklasę. Prowadzi oczywiście duet Wisła-Śląsk, ale w tej strefie barażowej jest teraz Ruch, który wskoczył, zamienił się miejscami z UKS-em. Tych punktów z kolei nie jest za dużo, ale także w niej są Wieczysta, Chrobry i Polonia Warszawa. Maciej Skorża, niedawny kandydat na selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski, zakończył pracę w Japonii. Urawa Red Diamonds skończył właśnie współpracę z polskim szkoleniowcem, bowiem ten sezon jest raczej pasmem rozczarowań, to jest raptem 7 miejsce w grupie wschodniej, a przecież swego czasu Skorża doprowadzał do dużych sukcesów japoński zespół, a przypomnijmy, że były trener Lecha, także Lecha doprowadził przecież 2 lata temu do Mistrzostwa Kraju. Może inaczej, 2 lata temu to on pracował, to on był szkoleniowcem właśnie, przez tyle lat pracował w Japonii, ale wcześniej z Lechem zdobywał mistrzostwo. Nie wiadomo, jaka jest przyszłość teraz Macieja Skorży. gdybyśmy nie mieli selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski, pewnie by nim został. No ale mamy, więc już temat dawno upadł. A jeden z reprezentantów Polski z kolei, Nikola Zalewski, słabo zagrał w meczu rodzimej ekstraklasy, tej swojej, w której gra, więc włoskiej Serie A. Jego Atalanta Bergamo przegrała na wyjeździe z Cagliari 2-3. Nikola Zalewski wszedł w 56. minucie, ale gola nie zdobył. A w sporcie za godzinę m.in. o nagrodzie Herosa dla Roberta Kubicy. Teraz to wszystko, dziękuję, do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Narodowy Bank Polski posiada ponad 580 ton złota. Fundament naszej siły i bezpieczeństwa. Dzięki stabilnej polityce banku polski złoty umacnia się na rynkach światowych, budując zaufanie inwestorów. Narodowy Bank Polski.
Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
Po reklamie.
Autopromocja.
Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
Dzień dobry Państwu. Mówi Jan Majchrowski. Chcecie się Państwo troszeczkę pointeresować, albo zaciekawić, albo podyskutować, to zapraszam na audycję Prawo Cytatu, która ma miejsce w każdy wtorek o godzinie 19.30. Na podstawie wybranego cytatu staram się snuć opowieść, która mam nadzieję będzie ciekawa. Zapraszam, Jan Majchrowski.
Była autopromocja.
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet.
gościem Poranka Wnet Andrzej Śliwka, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
W ręku książka, którą nas leżała Tomasz Grzegorz Grosse, Między morze. Prezydent jest właśnie na szczycie, może nie między morze, ale Trójmorza w Chorwacji, ale to zanim do pana prezydenta przejdziemy, to najpierw zanurzmy się w słowa szefa biura pana prezydenta, biura międzynarodowego, który powiedział tak: jeśli pan premier mówi publicznie, to jeszcze wobec opinii publicznej międzynarodowej, że Polsce i innym państwom Europy Środkowej grozi w perspektywie miesięcy wojna, to wydaje się, że w pierwszej kolejności takie informacje powinny trafić do Pałacu Prezydenckiego, jeśli one są poważne, mówi Marcin Przydacz. Donald Tusk faktycznie mówił przed weekendem, że za kilka miesięcy czeka nas wojna. Jesteśmy do niej gotowi?
Pamiętam, jak pół roku temu tutaj w tym studiu z panem redaktorem na ten temat rozmawialiśmy. Ja oczywiście nie negowałem i nie będę negował zagrożenia, które płynie ze strony Federacji Rosyjskiej. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że imperialna polityka Władimira Putina jest dla nas zagrożeniem. Jest zagrożeniem dla państw Europy Zachodniej. No my należymy, patrząc z perspektywy Federacji Rosyjskiej, do państw Europy Zachodniej. I to, że powinniśmy być przygotowani na każdy scenariusz, jest dla mnie oczywiste. To robił rząd Prawa i Sprawiedliwości. A to z kolei, że pan premier Tusk z jednej strony mówi takie dosyć mocne tezy o ewentualnym zagrożeniu płynącym właśnie ze strony Federacji Rosyjskiej w postaci już takiej zbrojnej napaści, a z drugiej strony nic nie robi, no to jest zasadniczy rozdźwięk, bo jeżeli rzeczywiście pan premier ma jakieś informacje, które by wskazywały, że na przestrzeni najbliższych miesięcy może dojść do ataku na państwa Paktu Północnoatlantyckiego, no to państwo polskie w tym zakresie nic nie robi.
Bo jak nic nie robi, było szkolenie dla posłów wojskowych. Nie wiem, czy pan poseł był. No
panie będzie dopiero, ale to nawet nie o to chodzi, bo pan redaktor mówił o jakichś didaskaliach.
Trochę sobie ironicznie.
Ja rozumiem to. Znając pana redaktora, wiem, że pan redaktor nie jest, jakby ironia nie jest obca u pana redaktora, ale oczekiwałbym od rządzących, mając świadomość ewentualnego takiego zagrożenia, podjęcia realnych działań, jeżeli chodzi o przeszkolenie, o nowy program związany z przygotowaniem rezerw, bo wojny nie wygrywa armia zawodowa. Wojnę wygrywają armie powszechne i tu potrzeba tego przeszkolenia. Tu potrzeba przygotowania infrastruktury pod to, bo ja słyszę wiele głosów mówiących o konieczności poboru, mówiące o odwieszenia tego poboru.
No właśnie, bo to jest coraz częściej się pojawia, albo przeszkolenie, albo odwieszenie poboru. Będzie jakaś deklaracja, kiedy PiS przedstawi swoje programy, pomysły na obronność, bo to zdaje się dość kluczowy obszar.
To zanim odpowiem panu redaktorowi, bo gro pomysłów już się pojawiło podczas naszej konferencji programowej dotyczącej obronności w Stalowej Woli, ale odpowiadając panu redaktorowi, jeszcze trzymając się w tym wątku, no skoro pan premier ma te informacje o tym płynącym zagrożeniu, to tu decyzje powinny zostać podjęte, bo decyzja o poborze jest oczywiście trudną decyzją z perspektywy polityka.
A jest w ogóle możliwe, to trochę teraz mniej polityki, a więcej merytoryki.
To właśnie chcę to powiedzieć, panie
redaktorze. Wojsko jest gotowe na...
Właśnie nie jest. Znaczy, jeżeli my chcemy mówić o poborze, i ja często słyszę tutaj różne rozgrzane głowy mówiące o konieczności tego poboru i też zdaję sobie sprawę, że część publicystów może więcej, to żeby przygotować nas do poboru, trzeba przygotować przede wszystkim infrastrukturę, której niestety nie ma. W momencie, kiedy zapadła decyzja o zawieszeniu poboru, to przypomnę, za rządów Donalda Tuska i tę decyzję podejmował Bogdan Klich, ta infrastruktura, która była przygotowana pod to, została po prostu sprzedana. Zresztą Bogdan Klich z tego powodu był bardzo dumny i się chwalił. Więc tu potrzeba przede wszystkim podjęcia działań, które przygotują infrastrukturę. To jest czas, panie redaktorze, szanowni państwo, co najmniej 2 lat. Co najmniej dwóch lat, żeby móc przygotować
się. Czyli my jako jesteśmy niegotowi do poboru dziś i jeżeli byśmy byli, to dopiero w roku 2028.
I to jest takie bardzo optymistyczne. Jeżeli mówimy o tym, to jest takie bardzo optymistyczne. optymistyczne myślenie, jeżeli chodzi o kwestię związaną z przygotowaniem, przeszkoleniem. Także trzeba podyskutować, przedyskutować to, jak miałaby ta forma przeszkolenia wyglądać. Ja pamiętam wypowiedź pana generała Klisza, który mówił o co najmniej pół roku. Pojawią się głosy o trzymiesięcznych, czteromiesięcznych przeszkoleniach. No moim zdaniem, jeżeli chcemy naprawdę przygotować takiego rezerwistę, to co najmniej pół roku to jest ten okres, który powinien być.
Ale co to w takiej optymalnej wizji, jeżeli mielibyśmy faktycznie szykować się do konfrontacji z Rosją, jeżeli mielibyśmy bronić naszego terytorium, bronić naszej niepodległości, to odkładając politykę na bok, patrząc z perspektywy wojska i obronności, każdy dorosły Polak, kobieta, mężczyzna powinien przejść półroczne przeszkolenie?
Panie redaktorze, ja uważam, że my jesteśmy na takim etapie, no oczywiście nie mam tych informacji, o których mówił pan premier, ale my powinniśmy jakby prowadzić to przeszkolenie permanentne w tym momencie. Oczywiście można powiedzieć dwupłaszczyznowo, to znaczy pierwsza kwestia to jest, mówimy o dorosłych osobach, które jeżeli mogą chętnie, to mogą się zgłaszać na takie przeszkolenia. Co prawda jakość, i to słyszę od ludzi, którzy uczestniczą w tych szkoleniach wojskowych w ramach tego programu w gotowości, to są, no nazwijmy to na takim poziomie trochę harcerskim, i to wiele osób zwraca uwagę, że są rozczarowani taką formułą, ale także uważam, że w szkole powinniśmy podjąć realną edukację młodych ludzi dotyczącą takiego przygotowania, żeby jakoś ta świadomość wśród najmłodszych Polaków również była.
No dobrze, jeżeli patrzymy na... A, już teraz jest taka możliwość, to posłuchajmy, jak Donald Tusk mówił w marcu zeszłego roku o przygotowaniach, o przeszkoleniu.
Prace przygotowujące na wielką skalę szkolenia wojskowe każdego dorosłego mężczyzny w Polsce. Kobiety też, no ale wiecie, wojna to jednak jest ciągle w większym stopniu domena mężczyzn. Będziemy starali się do końca tego roku mieć już model gotowy, aby każdy dorosły mężczyzna w Polsce był szkolony na wypadek wojny. Tak, aby ta rezerwa była rzeczywiście porównywalna i adekwatna do ewentualnych zagrożeń. Zwróciłem się do ministra obrony narodowej, aby przedstawił opinię. Ja będę rekomendował opinię pozytywną, aby Polska wycofała się z konwencji otawskiej i być może z konwencji dublińskiej. Mówię tu o minach przeciwpiechotnych i broni kasetowej. Nie ma się co oszukiwać. To nie jest nic fajnego, nic przyjemnego. Dobrze o tym wiemy. Problem polega na tym, że w naszym otoczeniu ci, których możemy się obawiać, albo ci, którzy uczestniczą w wojnie, wszyscy to mają.
Wszyscy to mają. Tam, co prawda, była rozbieżność, że chyba co do tej dublińskiej, to nie do końca premier wiedział, o czym mówi, ale pierwszy element był ważny. To był marzec roku 25. Mamy kwiecień, rok 26. Coś się udało zrobić z tym powszechnym szkoleniem? Jakiś model został wypracowany?
Niestety nie. Niestety nie.
A to na czym pracuje MON? Nad czym? W jakim momencie jesteśmy realizacji tej zapowiedzi sprzed roku pana premiera Donalda Tuska?
Jak to w przypadku pana Kosiniaka bywa, często nad analizą sytuacji. I wtedy pamiętam doskonale, bo ta wypowiedź pana premiera Tuska była spowodowana, zresztą później w wywiadzie dla Gazety Wyborczej o tym powiedział, była umotywowana wypowiedzią pana generała Grynkiewicza, który właśnie przewidywał, że 2027 to jest ten rok, kiedy może dojść do ataku ze strony Federacji Rosyjskiej na państwa Paktu Północnoatlantyckiego. Żeby nie było żadnych wątpliwości, jakby ja bardzo poważnie podchodzę do deklaracji, czy zarówno wypowiadanych przez generałów w ramach paktu, lub czy też wypowiedzi Donalda Tuska. My sobie zdajemy sprawę, że to jest niepoważny polityk, że źle rządzi, że szkodzi Polsce, no ale jednak jest premierem polskiego rządu. Jeżeli premier polskiego rządu stawia tak daleko idącą tezę, mówiącą o takim realnym zagrożeniu, które może nastąpić za kilka miesięcy, to od rządzących byśmy oczekiwali naprawdę realnych działań. Ja wczoraj byłem w Węgorzewie i dla mnie szokujące było to, że poza zwiezionymi jerseyami, czyli tymi betonowymi jeżami, w ogóle nie jest przygotowana infrastruktura obronna z tak zwanej tarczy wschód. Pan premier zapowiedział tą tarczę wschód, jak dobrze pamiętam, w maju 2024 roku. My wtedy mówiliśmy o tym, że projekt polegający na budowaniu tego systemu obronnego odporności w perspektywie 4 lat za 10 miliardów złotych jest przede wszystkim terminem zbyt długim, a środki są zbyt małe. Wtedy politycy obecnej koalicji rządzącej mówili, że jesteśmy czarnowidzami i że nie powinniśmy tak mówić. Dziś wychodzi na nasze i mówię to bez grama satysfakcji. Niestety rządzący, jeżeli chodzi o budowę infrastruktury obronnej, a także całego systemu związanego z budową sił zbrojnych w Polsce, przez de facto 2 lata nie poczynili żadnych realnych kroków. I jak rozmawia się z żołnierzami, to oni to widzą i oni o tym mówią. To samo jest, panie redaktorze, jeżeli chodzi o wyposażenie. Dobrze, słyszymy o słynnej operacji Szpej. Pan minister Tomczyk opowiadał o tym, jak to podejmują działania. Pojawiły się wątpliwości co do kontraktów, które zawarła Agencja Uzbrojenia z określonymi podmiotami, co do ich zdolności, mocy i także pochodzenia. O to tak delikatnie powiem. Ja w tym zakresie będę podejmował interwencje, ale w budżecie MON-u ten szpej na uposażenie żołnierza w bieżącym roku jest 400 milionów złotych mniej niż było w ubiegłym roku. No, na każdym polu, gdzie nie spojrzymy, tam jest zaniedbanie. Tam jest niedopełnienie obowiązków przez pana Kosiniaka-Kamysza.
Jak na razie nie ma wniosku o jego odwołanie. Są inne wota nieufności na stole. W czwartek głosowana pani minister będzie w nieufności wobec pani minister Sobrańskiej-Grendy. To jest zdrowie i Henik Kloss.
Pamiętam nazwisko. No to...
Pamiętam, bo się nauczyłem w ostatnich dniach. Dużo się mówi o zdrowiu. I pani Paulina Henik-Kloski. O ile pani minister zdrowia może być spokojna, to czy Paulina Henik-Kloska może być spokojna, że wygra to głosowanie?
Zobaczymy, panie redaktorze. My ten wniosek złożyliśmy wspólnie z naszymi kolegami i koleżankami z Konfederacji. To też taki gest z naszej strony do polityków Konfederacji, bo oni sami wniosku nie mogą złożyć, bo nie mają odpowiedniej ilości posłów. W naszej ocenie pani... Liczby, przepraszam. W naszej ocenie pani i zarówno Sobierajska-Grenda i pani Henik-Kloska szkodzą Polsce na różnych polach. Oczywiście pani Sobierajska-Grenda jest politykiem, który został wybrany do pewnego projektu. Tym projektem jest, takim efektem finalnym jej działań ma być prywatyzacja służby zdrowia i ona jest ekspertką od tego, bo to robiła w województwie pomorskim, województwie, z którego pochodzi Donald Tusk i po to właśnie pani Sobierajska została wybrana, żeby doprowadzić do zapaści systemu. To jej się udaje i wtedy rozłoży ręce, powie 30% szpitali trzeba zamknąć, część trzeba sprywatyzować, trzeba dodać ofertę ubezpieczeń prywatnych i to jest panaceum na całe zło. No i to spowoduje, że gro ludzi, znaczna część Polaków, którzy przez lata składali się na ten system, po prostu nie będą mogli korzystać z tego systemu, jeżeli nie będą jeszcze dodatkowo dopłacali. Z kolei pani Henik-Kloska, no to jest jakiś dramat polityczny i to muszę powiedzieć, rozmawiając w kuluarach sejmowych z kolegami, koleżankami z innych formacji, oni jakby dzisiaj każdy mógł zagłosować zgodnie z własnym sumieniem, to jestem przekonany, że to by była większość konstytucyjna do jej odwołania.
Ale mamy deklarację chociażby lidera PSL, który powiedział, nie będę bronić, bo jeżeli na takich rzeczach by się potykała koalicja, to znaczy, że jej nie ma.
To ja bym chciał, żeby pan Kosiniak-Kamysz pojechał do województwa warmińsko-mazurskiego albo na Podlasie, porozmawiał z leśnikami, porozmawiał z rolnikami, porozmawiał z myśliwymi i oni by mogli kilka zdań na temat polityki pani Henik-Kloskiej powiedzieć, jak wygląda, można powiedzieć, oranie tych branż. Chciałbym, żeby, jeżeli nie chcę rozmawiać z myśliwymi, rolnikami, leśnikami, to niech porozmawia z przedsiębiorcami z branży drzewnej, meblarskiej. U mnie w województwie warmińsko-mazurskim bardzo dużo jest tego biznesu. Oni przez tą tragiczną politykę pani Henik-Kloski. Pana dorożały, swoją drogą pan dorożała, wczoraj przyszedł sam siebie. Chodzi o to też, jak atakował, wykorzystując tragiczną śmierć pana posła Litewki i inne osoby. To jest naprawdę, to nawet nie ręce opadają, to już jest jakiś przykład takiego zezwierzęcenia politycznego.
Polityka Konfederacji pana Możdżonka.
Między innymi, tak. Między innymi Marcina Możdżonka.
Ale dobrze, ale to PSL dawało takie bardzo twarde deklaracje. Będziemy bronić pani minister Henik-Kloski, jeżeli właśnie tego najbardziej ekologicznego wiceministra odsunie, czyli pana Dorożały. Teraz wydaje się, że pan Dorożała na swoim stanowisku zostanie, a PSL i tak będzie bronił pani Henik-Kloski.
No bo dla PSL-u, panie redaktorze, ważne są stanowiska. No jeżeli ministrem konstytucyjnym został odpowiedzialnym za nasze bezpieczeństwo energetyczne Miłosz Motyka. Znaczy, no Miłosz, szanowni państwo, ja wiem, że jest godzina 8:31, ale Miłosz Motyka jest ministrem energii odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. Tusk mówi, że idzie wojna, a za nasze bezpieczeństwo będzie odpowiadał Miłosz Motyka. Ten sam facet, który jedynie co znał się, bo ja myślę, że naszym słuchaczom trzeba to, znaczy może nie trzeba to powiedzieć, ale części naszym słuchaczom można pewną rzecz wyjaśnić. Ministrowie działają w ramach pewnych działów. Jest ustawa o działach. I minister energii miał dział energii oraz dział wydobywania kopalin. No ja zdaję sobie sprawę, że pan Miłosz Motyka może być ekspertem w zakresie wydobywania kopalin, ale nie o takie kopaliny chodzi, jakie pan Miłosz Motyka wydobywa.
To już jest złośliwość, a my przejdźmy do Prawa i Sprawiedliwości.
Uczę się od pana redaktora.
Naszym gościem Andrzej Śliwka, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Mateusz Morawiecki jest teraz liderem PiS-u, czy współliderem? Jaka jest pozycja Mateusza Morawieckiego w Prawie i Sprawiedliwości?
Pozycja pana premiera Morawieckiego się nie zmieniła. Jest wiceprezesem partii. Jest
i prezesem stowarzyszenia.
Tak, tylko to stowarzyszenie w ramach uzgodnień z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, także uzgodnień politycznych wewnątrz, de facto ma wejść w skład Rady Eksperckiej i w ramach Rady Eksperckiej ma funkcjonować.
Znaczy ma działać także samodzielnie, jako że nie jest zawieszone, więc teraz jak pan spotka pana prezesa, premiera Mateusza Morawieckiego, to pan powie, panie wicepremierze, panie pośle, panie premierze, czy panie prezesie stowarzyszenia, to jak pan go przywita?
Pewnie powiem cześć, jak to zawsze widzę.
Bo jesteście panowie po imieniu.
Pan premier Mateusz Morawiecki jest ważną postacią naszego obozu i ja z pewnością mogę powiedzieć, że wielką wartością PiS-u jest to, że Prawo i Sprawiedliwość jest tak dużą formacją i tylko zjednoczeni i tylko będąc takim dużym namiotem, gdzie są narodowcy, chadecy, konserwatyści, ludzie o...
No, ktoś musi przewodzić.
No i przewodzi Jarosław Kaczyński oraz nasz świetny kandydat na premiera, pan profesor Przemysław Czarnek.
A kto wypadł na ostatniej konferencji lepiej, tej gospodarczej w minioną sobotę? Przemysław Czarnek czy Mateusz Morawiecki?
Panie redaktorze, ja myślę, że role i pana profesora Czarnka i Mateusza Morawieckiego były inne. Ja uważam, że te wypowiedzi były uzupełniające i tak to powinno być. I tak właśnie to powinno być. Mieliśmy świetne wystąpienie pana profesora Czarnka, który, można powiedzieć, dotknął jakby istoty polityki i tak narysował również dla naszych wyborców, ale także dla Polaków, że gospodarka i finanse publiczne mają czemuś służyć. Z drugiej strony mieliśmy takie bardzo dobre, merytoryczne wystąpienie pana prezesa Kaczyńskiego. No i także wystąpienie programowe pana Mateusza Morawieckiego, pana premiera. W związku z powyższym ja się bardzo cieszę, że takie spotkanie, taka alternatywa 2.0 o tematyce gospodarczej była. Ważne jest, żeby na przestrzeni na najbliższych tygodni były kolejne. My idziemy z pewną ofensywą programową. Mateusz Morawiecki jest jednym z wiceprezesów, jak to pan prezes Kaczyński, przejdę na takie porównania anatomiczne, bo ostatnio one są bardzo modne, jest jednym płucem, gdzie te środowisko wokół pana...
A Przemysław Czarnek jest drugim płucem.
Właśnie, ja bym to trochę inaczej określił, to znaczy mamy te jedno płuco lewe, które ma zbierać wyborców i być taką ofertą wobec wyborców centrum centrowych, czyli może wyborców Polski 2050, panie Połczyńskie na Łęcz, czy też PSL-u, gdzie są zawiedzeni taką uległą polityką PSL-u wobec Donalda Tuska. Z drugiej strony mamy te płuco takiej ideowej prawicy, które jest. Jest oczywiście mózg w postaci Jarosława Kaczyńskiego, jest serce w postaci pana profesora Przemysława Czarnka, które nadaje ten ton działaniu Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich dniach.
Przemysław Czarnek ma jakiś czas, żeby się wykazać do wakacji, tak mówią.
Panie, pan profesor Przemysław Czarnek ma czas, moim zdaniem, do dniu wyborów i będzie z tego czasu doskonale korzystał i będzie bardzo ciężko pracował. Zresztą te ostatnie tygodnie pokazały doskonale, że narzuca tempo działań politycznych i też ta scena polityczna. Tego nie było od kampanii pana prezydenta Nawrockiego, to znaczy... Działania pana profesora Czarnka determinują i komentariat, i naszych oponentów politycznych do tego, żeby reagowali. To jest bardzo ważne. To jest przejmowanie agendy w debacie publicznej. To jest coś w polityce, co jest konieczne, co jest potrzebne. Podam kilka przykładów. Po pierwsze, temat drożyzny paliwowej. To profesor Czarnek, można powiedzieć, kilka dni przed tą całą sytuacją przyszedł z projektem ustawy i powiedział: weźcie ten projekt ustawy, bo jeżeli go nie weźmiecie, za kilka dni na stacjach paliw będzie gigantyczna drożyzna. Oni w tym zakresie nic nie zrobili. Drożyzna była, po 3-4 tygodniach podjęli decyzję, de facto przepisując projekt pana profesora Przemysława Czarnka. Dalej, kwestia z ostatnich dni, moim zdaniem bardzo ważna, fabryka Łucznik, rozmawialiśmy o kwestiach obronności. Rządzący nie podpisują kolejnych kontraktów. Agencja Uzbrojeń nie podpisuje kolejnych aneksów z Łucznikiem na karabinek Grot. Profesor Czarnek przed Łucznikiem apeluje do rządzących o to. Mówi o tym, że jeżeli ma nie dojść do zwolnień w Łuczniku, a była mowa o 140 zwolnieniach, bo kończą się kontrakty, potrzeba kolejnych kontraktów. Rządzący zaatakowali profesora Czarnka, potem cichaczem wycofując się mówią o tym, że będą kolejne kontrakty, czyli to, co profesor Czarnek powiedział. I jest wiele takich elementów, jak chociażby służba zdrowia. No, temat związany z odwołaniem pani Sobierajskiej-Grendy, wniosek o odwołanie, jest właśnie jednym z tych takich elementów, które determinują debatę publiczną. I bardzo dobrze, tego nam brakowało, a też patrząc na nasze wewnętrzne sondaże, widzimy, że ale nie tylko, bo był ostatnio sondaż Polsteru, był sondaż OGB, czyli takich sondażowni, które raczej są wiarygodne, chociaż ja z dużym dystansem podchodzę do różnych sondaży, zresztą tu panu redaktorowi również o tym mówiłem. Widać, że Prawo i Sprawiedliwość jest na poziomie 29-30%.
W niektórych sondażach tak widać, to prawda. To już na koniec uda się odwołać trochę z pani minister?
Z perspektywy Polski byłoby to bardzo dobre.
A uda się, czy nie uda?
Ja głęboko wierzę w to, że politycy, część przynajmniej polityków obecnej koalicji rządzącej pójdzie po rozum do głowy i będą sobie zdawali sprawę z tego, że każda zła decyzja pani Sobierajskiej-Grendy, pani Henik-Kloski idzie na ich konto. Niech koledzy z PSL-u, koleżanki z PSL-u mają tego świadomość.
O czym mówił Andrzej Śliwka, poseł na Sejm, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia.
A my teraz będziemy mieli Krzysztofa Klęczona na antenie, a zaraz potem Michał Kołodziejczak, lider Agrounii i poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska, będzie naszym studium. Była w naszym studiu opozycja, czas na koalicję. Michał Kołodziejczak, Agro Unia i poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Były wiceminister rolnictwa, co nam się przyda w rozmowie, ale najpierw polityka. Pytałem pana posła Śliwkę o te dwa weta. No pan poseł umknął przed odpowiedzią, wiedząc, że obronicie w czwartek i panią minister Sobrańską-Grędę i panią minister Henik-Kloskę. Warto ich bronić?
Panie redaktorze, zacznę od czegoś może jeszcze innego. Mam wrażenie, że niektórzy każdą sytuację w polityce, która teraz się dzieje, traktują trochę jakby już był okres kampanii wyborczej.
I nawet bo te, tak dwa, to wygląda.
Te dwa weta. Ja chcę chciałbym powiedzieć tutaj, że kampania wyborcza jeszcze się nie zaczęła. Ja się temu wszystkiemu przyglądam, co mówią politycy, co mówią ludzie, którzy no, pewnie w tej kampanii będą brać udział. Jeszcze kampania się nie rozpoczęła wyborcza. Czekam na to, co niektórzy zrobią. Obserwuję to ze spokojem i wykorzystywanie też chociażby jednego, drugiego weta, czy tego, co się dzieje w takim myśleniu, to już kampania. To chciałbym uspokoić, to trochę za szybko. Panie zostaną zapewne obronione. Taka jest też rola rządu, żeby
pan,
swoich,
właśnie, ale
żeby
pan
swoich ludzi
bronić. Czystym sumieniem
bronić.
Podniesie rękę, chociażby za panią minister Henik-Kloską. No, pan ma pewnie kontakty z leśnikami, z firmami drzewnymi. No. Nie ma tam najlepszej prasy, pani minister. Jak to jest?
Mówiąc wprost, jest to element, kiedy na niektóre tematy trzeba się może trochę zreflektować, zwrócić uwagę i to też taka sytuacja, kiedy minister Henik-Kloska powinna zwrócić uwagę na to, co mówią jej przeciwnicy, ludzie, którzy zwracają uwagę na jakieś niedociągnięcia, to co dzieje się w leśnictwie, czy w innych aspektach, gdzie faktycznie mogłoby być lepiej.
PSL mówił, Dorożała musi odejść. To jest tak, że pana, łatwiej by się panu zagłosowało za tą, za obroną pani Henik-Kloski, gdyby odszedł z kierownictwa pan Dorożała.
To nie jest głosowanie nad Dorożałą, czy nad jakimś zastępcą, to jest głosowanie nad Henik-Kloską, która powinna się zreflektować też, że niektóre sytuacje może należałoby poprowadzić inaczej, ale wiem, że to już są jakieś rozmowy kuluarowe. Gdyby to było głosowanie, czy ma minister Dorożała zostać czy odejść, byłbym za tym, żeby faktycznie go wymienić na kogoś innego.
Ale jest głosowanie nad Henik-Kloską, a gdyby było głosowanie nad ministrem rolnictwa, pana byłym szefem, tak by pan zagłosował. Gdyby taki wniosek padł na sali sejmowej i byłoby pytanie nad gospodarką rolną obecnego rządu.
Było takie głosowanie przecież i sytuacja w rolnictwie jest trudna. Bieżące sprawy proszą się o rozwiązanie. Proszą się o to, żeby się nimi zająć, żeby zareagować może nieco mocniej na bieżące sprawy, a nie tylko mówić o tym, co będzie kiedyś w przyszłości. Ja tylko dodam, mamy bardzo duży problem z warzywami.
Kilka miesięcy temu mówił pan, że czeka w rolnictwie fala bankructw. Coś się zmieniło?
Ci, którzy mają w tej chwili warzywa, ci, którzy produkują na przykład jeden czy dwa produkty, z którymi dzisiaj jest problem, możemy takie wymieniać. Cebula, buraki, kapusta, ziemniaki, mówię tutaj o tym. Jest problem z tymi produktami duży. Ceny są niskie. Nie widzę dzisiaj takich programów, które mogłyby wskazać na to, słuchajcie, rolnicy, ale będzie to, inaczej, to się zmieni.
To co robi PSL? Co robi minister rolnictwa? Skoro pan nie widzi takich programów.
Nie wiem. Do końca ciężko mi powiedzieć, bo kiedy jeszcze w tamtym roku byłem w resorcie rolnictwa, to wtedy już to był koniec maja, przełom maja, czerwca, było widać, że ta sytuacja z ziemniakami i z warzywami będzie trudna. Wie pan, na początku swojej kadencji w resorcie rolnictwa powołałem taki zespół zbożowy, kiedy były problemy ze zbożem. Zespół zbożowy spotykał się raz w tygodniu, najrzadziej raz na dwa tygodnie. To byli eksperci, ludzie z biznesu, z Elewaru, z KOWR-u, analitycy. Spotykaliśmy się pod moim przewodnictwem i pod przewodnictwem Departamentu Rynków Rolnych. Ja się tym nie chwaliłem wtedy, nie pokazywałem szeroko, co robię, gdzie stawiam każdy krok, do którego gabinetu wchodzę, tylko faktycznie pracowałem. i to przyniosło konkretne efekty.
A co, minister Krajewski nie
panie redaktorze,
pracuje?
Ja tylko
jest leniwy?
Panie redaktorze, zakończę swoją myśl. Wtedy został powołany taki zespół pod moim przewodnictwem. Analizowaliśmy sytuację. Później rolnicy dostali też 2,5 miliarda złotych dopłat do zboża, bo sprawdziliśmy, jakie są straty, co jest potrzebne. Mieliśmy mocny argument do tego, żeby iść do premiera. Byłem parę razy z ministrem Siekierskim i udało nam się wypracować program pomocowy. Rok temu, w maju, też stworzyliśmy podwaliny już pod zespół ziemniaczany i warzywny, bo było widać, że będą problemy. 18 czerwca odszedłem z resortu.
Ja rozumiem, że pan się chwali, co pan zrobił, tylko co dalej? Jaki jest efekt tego?
Ja się nie chwalę, co zrobiłem. Efekt programu zbożowego był jasny, konkretny. Podobny system był zrobiony pod warzywa i pod ziemniaki, żeby analizować sytuację.
Był zrobiony i co?
I nie została praca, bo pyta pan, co robi obecne ministerstwo. I został ten zespół podwaliny zrobione. Analizy zostały, miało rozpocząć się zbieranie tych wszystkich analiz. Po moim odejściu i podejściu Siekierskiego, ministra Siekierskiego z resortu, te prace jakby zostały porzucone. Więc ta sytuacja dzisiaj to już jest przegrana. To żebyśmy mieli jasność.
A to minister rolnictwa przegrał sytuację polskich rolników, którzy uprawiają warzywa. Sam pan wymienił kapustę, ziemniaki, można by dłużej wymieniać.
Ja rozumiem pańską linię polityczną wszystkim. Dla
moją
mnie
linią polityczną jest obrona rolników.
Dla mnie powinno zostać pozostawione poza tą nawalanką polityczną, wojną polityczną w Polsce, której ludzie mają trochę dość. Ja też mam tego dość, ale skupię się na pozytywnym działaniu. Gdybym dzisiaj był w sorcie, to ta sytuacja była do przeczytania kilka miesięcy temu. Już kilka miesięcy temu powinny zostać wprowadzone programy, które będą rozładowywały tą nadwyżkę ziemniaków w Polsce. Same rozmowy niczego nie zmienią. Uważam, że to jest jedna sytuacja, z której obecne władze resortu nie do końca sobie poradziły.
Artur Balasz, były minister rolnictwa, osoba, która obserwuje polską politykę od 30 kilku lat, mówi, w rolnictwie dawno nie było tak źle.
Coś w tym jest, bo jest trudna sytuacja na wielu rynkach.
Ale to jest efekt koniunktury, efekt błędów rolników, czy jednak efekt błędnej polityki? Czy zaniechań politycznych?
Efekt tego, że w Polsce od wielu lat nie jest prowadzona taka polityka, która będzie uciekała do przodu. Będziemy budowali polską markę, polskie marki żywności, które będziemy mogli sprzedawać na całym świecie. Proszę zobaczyć na to, z czym mamy do czynienia od jakiegoś czasu. Delegacje ministerstwa latają po świecie i mówią, mamy super produkty, mamy super jedzenie, ale ja bym chciał zobaczyć, które polskie marki żywności są na całym świecie sprzedawane. No bo to nie może być tak, że to są jakieś na przykład zagraniczne korporacje, które kupują w Polsce surowiec, dodają do tego swojej wartości dodanej i sprzedają to gdzieś na świecie i oni z tego zgarniają większą część pieniędzy za sprzedaż tego produktu. My musimy wypracować w Polsce wartość dodaną do polskiego produktu.
To tylko zaraz przyjdziemy, to jest ciekawy wątek, tylko chciałem skonkludować pana ministra Krajewskiego i aktualną sytuację. No, klęska ziemniaczana polskich rolników, to jest tytuł artykułu z Gazety Polskiej codziennie, strona 6 i to chyba nie jest, na pewno nie jest odosobniony głos, że coś się dzieje. No i jak ocenić ministra Krajewskiego, jak ocenić aktualną politykę rolną w kontekście takich tytułów? Proszę o odważną konkluzję. Co się dzieje z polską polityką rolną na szczeblu rządowym?
Na szczeblu rządowym powinny być podjęte decyzje dużo wcześniej, jeżeli chodzi o chociażby problemy, o których pan mówi. Dużo wcześniej powinny być podjęte działania, jeżeli chodzi o ziemniaki, które są tutaj w Gazecie Polskiej dzisiaj opisywane. Dzisiaj tej sytuacji ad hoc nie rozwiążemy, bo musimy skończyć też z tym, co było robione chociażby od kilku lat, czyli rozwiązywanie problemów tylko i wyłącznie poprzez dopłacanie. To się nie sprawdziło. Choć w trudnych sytuacjach trzeba faktycznie każdemu, kto tej pomocy potrzebuje, ale jest perspektywa rozwoju, to pomóc.
No dobrze, patrzmy na ten rynek detaliczny. To jest zagadka, którą staramy się rozwiązać w Radio Wnet od lat. Jak to jest, że na skupie owoc czy warzywo kosztuje X, a na półce sklepowej kosztuje 10 razy X na przykład. I do tej pory nie udało się to rozwiązać. PiS próbowało poprzez spółkę dla rolnika, ułatwienie. I to wchodziło, tylko to cały czas nie wprowadziło rewolucji na tym rynku spożywczym.
Nie. W Polsce nikt na poważnie tym problemem się nie zajął. Dam panu taki przykład.
Janczew Ardanowski już wprowadzał zmiany w prawie, chociażby, żeby rolnik mógł sprzedawać żywność przetworzoną. I to i te zmiany weszły w życie.
Tak, to dobrze. To każdy ruch, który będzie powodował, że produkt będzie sprzedawany, że jako, powiedzmy, właśnie produkt już przetworzony, czy półprodukt i tworzona będzie jakaś marka, okej, w porządku, ale proszę zwrócić uwagę na to, co robią dzisiaj duże sieci handlowe. One robią ciągle to samo, zbudowały sobie taką pozycję przez wiele lat i korzystają z tego wszystkiego. Jan Krzysztof Ardanowski wprowadził też takie, w porozumieniu z Biedronką,
Polska Grupa taki spożywca. System. Ona powstała, ale chyba nie funkcjonuje tak jak powinna.
No, jest tutaj dużo do zrobienia, dużo do naprawienia, jeżeli chodzi o Polską Grupę Spożywczą. I chyba ona nie ma dzisiaj takich narzędzi, żeby chociażby nawet z tą trudną sytuacją sobie poradzić.
A może się nie da. Może jest tak, że jest wolny rynek i że zagraniczne sieci weszły do Polski, tak stworzyły system, że on jest nie do ruszenia.
Oj tam, gadanie takich banałów nikomu nie da pomocy. Ja tylko powiem to, co zostało zrobione we Francji. We Francji kilka miesięcy temu została powołana Komisja Senacka do spraw supermarketów, która bada i przesłuchuje dyrektorów supermarketów, ludzi z zarządów, ludzi, którzy handlują, sprawdzają, jakie były marże, gdzie wykorzystywali swoją, nawet nie przewagę kontraktową, ale swoją pozycję, bo my mówimy w Polsce, że supermarket wykorzystuje swoją przewagę kontraktową. Faktycznie takiego czegoś może nie być, ale może być to, że wykorzystują swoją pozycję, którą supermarkety wypracowały do tej pory, i w Polsce nigdy nie było takiego stanowiska, które miało się tym zająć. A dzisiaj chociażby są dwa obszary, panie redaktorze, gdzie jeżeli mówimy o problemach w rolnictwie, to powinny powstać dwa obszary z ludźmi, którzy będą się nimi zajmować. Jeden to jest ten, o którym ja mówię, o którym też mówiłem już premierowi, wskazywałem na taką potrzebę i mam nadzieję, że działania będą podjęte. A drugi, o którym jeszcze nie mówiłem, to powinien powstać zespół, który będzie pilnował spraw tego, jak na jakich warunkach wejdzie Ukraina do Unii Europejskiej. Jak te sprawy rolne będą rozwiązywane, handel żywnością, wspólne działanie, jeżeli takie będziemy mogli zrobić, bo jeżeli tymi sprawami się nie zajmiemy, one zostaną pozostawione bez ruszenia i pokażą, że przegramy tą walkę. Przegramy walkę
Kiedy
z Ukrainą.
Polityk
dzisiaj
pokazuje, że trzeba jakiś urząd stworzyć, to od razu mi się wydaje, że już nawet ma kandydata na ten urząd, najczęściej samego siebie. Pan.
Ale nie ukrywam, ja mam
Bo
na...
Bo były takie
ja
tematy, na, że pan ja wróci na, do rządu.
Mam na oba stanowiska kandydatów, jeżeli trzeba. To oczywiście jednym obszarem chętnie...
I ten kandydat nazywa się Michał Kołodziejczak.
Jednym obszarem chętnie bym się zajął. Mam na to pomysł, mam na to rozpisaną strategię, mam na to plan. Jest. A na drugie, może pana zaskoczę, Czesław Siekierski powinien zająć się tym, co będzie działo się z polityką rolną przy negocjacjach z Ukrainą, czy te właśnie te kontakty z Unią Europejską. Minister Czesław Siekierski ma doświadczenie.
Wróci pan do Ministerstwa Rolnictwa i będzie pan współpracował pod kierownictwem pana ministra Krajewskiego, którego pan nie najlepiej, jak rozumiem, ocenił w naszej rozmowie.
Nie chodzi o to, czy ja kogoś dobrze oceniam, czy kogoś źle oceniam, panie redaktorze, bo to czas pokaże i czas oceni. Może dzisiaj dzieją się w resorcie takie rzeczy, o których my nie wiemy, nie są pokazywane i za chwilę będzie tutaj magiczna różdżka, która rozwiąże niektóre problemy. Oby tak było. I jeden i drugi zespół.
W służbie zdrowia magiczna różdżka się nie sprawdziła najlepiej.
Przepraszam. Jeden i drugi obszar powinien zostać wyłączony poza resort rolnictwa. Powinniśmy to rozdzielić. Wie pan, Ukraińcy na przykład, oni idą bardzo mocno do przodu i jak ja słyszę te rozmowy o Mercosurze, o innych umowach, przede wszystkim, i oby to nie było tak, oczywiście, żeby był pełen wątek. Umowa z Mercosurem dla rolników lepiej, żeby jej nie było. Ale nie przeceniajmy też zagrożeń w stosunku do zagrożeń, które na przykład płyną ze strony Ukrainy.
Czy to Ukraina jest znacznie bardziej zagrożenie dla polskiego rolnictwa, producentów zbóż, ale też hodowców niż Mercosur?
To, co się dzieje na Ukrainie, wskazuje na to, że oni najdynamiczniej dzisiaj rozwijają swoje rolnictwo w całej Europie. przyjęli chociażby program budowania retencji wód, melioracji na całym obszarze Ukrainy. Mają dofinansowania w tamtym roku rozpoczęte do budowy chłodni, przechowalni, do budowania chlewni. Jest pełna strategia. Połączyli oni 3 ministerstwa w jedno. Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Klimatu. W jedno super ministerstwo, które zajmuje się tymi sprawami. Tam nie ma takich problemów legislacyjnych, że coś gdzieś utknie. Oni po prostu idą do przodu. Przy tym wszystkim bardzo mocno i dobrze dla siebie lobobują w Unii Europejskiej pod przewodnictwem wicepremiera Kaczki, który jest też w Polsce znany, będzie w Polsce 19 maja. Ja tutaj apeluję też do resortu rolnictwa. To jest bardzo ważne, co się dzieje. Ja widziałem się w tamtym tygodniu z ambasadorem Ukrainy. Rozmawialiśmy dość długo o różnych sprawach, między innymi o sprawach rolnych. Wie pan, oni nie mają dzisiaj względem nikogo kompleksów. Są w gazie, jeżeli chodzi o rozwój, o taką dynamikę, o patrzenie w przyszłość, mimo tych wszystkich trudności. No dobrze,
a wierzy pan, że premier Donald Tusk położy na szali polskie rolnictwo i powie, albo bardzo mocno się cofniecie, albo Warszawa da weto przed wejściem, szybkim wejściem Ukrainy do Unii Europejskiej.
Dlatego powiedziałem o tym, że powinien powstać jakiś zespół ludzi, który będzie pilnował tych spraw, bo wie pan, możemy z jednej strony bać się wszystkiego i stawiać granice, mury, weta. Niech pan zobaczy, co zrobiliśmy z Ukraińcami w 2012 roku. Pierwsze, zrobiliśmy z nimi euro. Pokazaliśmy, że możemy coś razem zrobić. Chciałbym na to spojrzeć, co my możemy przede wszystkim najpierw, co możemy zrobić razem, gdzie konkurujemy, gdzie się nie da połączyć w ogóle, gdzie będziemy konkurować, ale czy są obszary, gdzie my możemy razem zadziałać. A oni mają super chociażby ziemię, gdzie możemy rozwijać materiał sadzeniakowy, siewny nad Morzem Czarnym. To jest kilka takich miejsc w Europie, gdzie możemy rozwijać te obszary rolnictwa czy hodowli. I my możemy to z nimi zrobić w połączeniu. Niech nam trochę tutaj też
dobrze
oddadzą.
A co z polskim rolnictwem, kiedy wejdzie tyle areału ziemi, to zarządzanych w olbrzymich, wielodziesięciotysięcznych hektarowych gospodarstwach, zarządzanych nie przez Ukraińców, tylko przez zachodnie koncerny.
Jeżeli będziemy patrzyli też tylko i wyłącznie przez pryzmat strachu, a nie przez pryzmat rozwoju, jeżeli nie będziemy rozwijać naszych gospodarstw, tego, żeby dodawać im wartość dodaną, żeby robić nie rolnictwo, ale robić żywność, produkt, który będzie miał wartość, to zostaniemy z tyłu. Tylko rozwój obroni
to, lata,
co
wypracowaliśmy do tej pory. Co udało się w tej drodze zrobić przez te dwa lata, kiedy formacja, w której pan no de facto jest, no bo nie jest pan członkiem partii, ale jest pan członkiem klubu, zrobiła. Jesteśmy bliżej czy dalej od tego, żeby polski rolnik tworzył żywność i wartość dodaną? Nie, panie pośle.
Jesteśmy ciągle za daleko. Mówiąc o Ukrainie, jeszcze tylko dodam, nie chcę tutaj robić żadnego wykładu, ale rok temu w czerwcu, bądź w maju, wicepremier Kaczka i wtedy ówczesny minister rolnictwa Kowal powiedzieli, Ukraina nie będzie sprzedawała surowca. Ukraina będzie robiła wszystko, żeby sprzedawać produkt i półprodukt, który będzie z surowców ukraińskich zrobiony. Jeżeli ktoś myśli, że do Polski przypłynie surowiec, na przykład rzepak, to Ukraińcy, panie redaktorze, mało kto o tym w Polsce mówi, nałożyli sami na siebie cło, żeby nie sprzedawać rzepaku do Unii Europejskiej, którego w Unii Europejskiej jest za mało, powinniśmy go kupować. Tym samym spowodowali od tamtego roku po nałożeniu cła na sprzedaż rzepaku, że zwiększyli o 25% zysk ze sprzedaży oleju poza granicę Ukrainy. 8 dużych biometanowni sprzedaje dzisiaj biometan, wie pan gdzie, z Ukrainy? No niech pan zgadnie.
Do Polski.
Do Niemiec. Do Niemiec. Rurociągami sprzedają biometan do Niemiec. Tak daleko poszli, a my w Polsce mamy ciągle jedną biometanownię. Ja nie mówię, żeby tutaj, żebyśmy się dołowali, tylko oni pokazują dla nas pewne kierunki rozwoju. I chociażby blisko granicy z Polską zbudowali dużą ubojnię drobiu, gdzie dzisiaj pracuje kilkaset osób dzisiaj pracuje. W ciągu kilku lat mają plan, żeby to w pełni zmechanizować.
Ale, ale to jest przygotowywanie pod wejście do Unii Europejskiej, że ukraińska administracja, no, kooperując także z zachodnimi koncernami, którzy operują na ukraińskiej ziemi, już wszystko gotują pod umowę stowarzyszeniową, a potem wejście Ukrainy do Unii Europejskiej na wspólny rynek?
To pe- pewnie patrzą w takim kierunku, choć ja wiem, że to wejście do Unii Europejskiej nie będzie dla nich to z perspektywy jednego, dwóch czy trzech lat. Dlatego dzisiaj my powinniśmy patrzeć z jednej strony, co możemy z Ukraińcami razem zrobić, to z jednej strony, a z drugiej strony, jak zabezpieczyć nasz rynek, czyli długoletnie okresy przejściowe na przywóz produktów, półproduktów z Ukrainy do Unii Europejskiej, no w szczególności do Polski, ale nie możemy też mówić, że tylko do Polski, bo to tak jak z tym biometanem. Ominą nas, zapchają rynek unijny.
Niemiecki, ale, w sensie, my też unijnym, ale niemiecki tak, czy francuski. Jak?
Dokładnie, dokładnie tak. Więc ja bym tutaj radził wszystkim, którzy mówią o rolnictwie. Ludzie, przestańmy też narzekać, szukać problemów, mówić, że nic się nie da. Trochę odwagi, spójrzmy do przodu, przyjmijmy jak najszybciej pewne plany na kilka lat do przodu i zacznijmy rozwijać produkcję, tworzyć wartość dodaną, sprzedawać to na całym świecie, odzyskać rynek krajowy, odzyskać rynek wewnętrzny, tutaj odrobić pracę domową, wejść nawet w niektóre obszary takie trudne w Polsce, jak obszar supermarketów, które ciągle nie płacą podatków. Proszę zwrócić
część
uwagę.
Część płaci, część nie płaci.
Guzik, prawda? Mało tych podatków trafia.
Biedronka
bardzo mocno
się chwali, ile płaci podatków. Jak się porówna za poprzednie lata, nie wiem, kiedy w roku 25, ale poprzednie, ile zapłaciła Biedronka, ile na przykład Lidl zapłacił, no to jest drastyczna różnica. Że Biedronka znacznie więcej niż Lidl, mimo że obrotów nie mają aż tak znowu więcej.
No to widać. Są tacy, którzy nie płacą tych podatków, a idziemy dalej. Na przykład Biedronka kupuje warzywa od rolników bezpośrednio. Wie pan, to jest program, który wymyślił Jan Krzysztof Ardanowski. To nie jest dobry program. To nie jest dobry program, bo to jest tylko i wyłącznie żerowanie na rolnikach. Kupują na przykład niektóre produkty kilkadziesiąt procent taniej od rolnika, niż kupują ten sam produkt od firmy, a na półce sklepowej cena tego produktu jest taka sama, obojętnie od kogo oni kupują. I to jest żerowanie z jednej strony i na rolnikach, i na konsumentach, bo pokazują, że będą wykorzystywali wszelkie mechanizmy, żeby jeszcze więcej zarobić.
To już na koniec, byśmy po czasie, jest zielone światło, żeby od Donalda Tuska, z którym pan rozumiem, ma kontakt i rozmawia raz na jakiś czas, żeby Michał Kołodziejczak wrócił do rządu właśnie z taką misją, jak rozumiem, poza ministrem rolnictwa, jakby był trochę takim nadministrem rolnictwa nad PSL-em.
Pan, ja nie mieszam się w politykę, w takie
jest
rzeczy, które... W takie polityczne jakieś gierki. Staram się być trochę, tak jak pan nawet tutaj pokazał, ponad to. Widzę sprawy, które są do zrobienia. Chciałbym, żeby były rozwiązane, żeby dzisiaj ludzie nie mówili o kampanii wyborczej, tylko o problemach, o wyzwaniach, które leżą i proszą się o zrobienie. Będzie przykro, jeżeli tymi obszarami się nie zajmiemy z jakichś politycznych względów, bo to jest moja obawa, jedynie to jest moja obawa, a po to jesteśmy w parlamencie, po to jestem w parlamencie, żeby tymi obszarami, które są mi bliskie, w dobry i pozytywny sposób się zająć. Na tym mi zależy. Jeżeli ktoś uzna inaczej, no to też będzie pewien wyznacznik. Ja zakończę tak pozytywnie. Przyglądam się, jestem spokojny, mam plan na wiele rzeczy. Jeszcze raz powiem, kampania wyborcza jeszcze się nie rozpoczęła. Wiele osób się jeszcze potknie i wypali, pokażą, czym będą chcieli grać. Jeszcze nie czas.
O czym mówił Michał Kołodziejczak, prezes, właśnie Agrounia istnieje jeszcze, czy już?
Tak, istnieje.
Prezes
tak
Agrounii, jest. Lider Agrounii, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I tym kończymy dzisiejszy poranek w NET, czas na serwis informacyjny. No a zaraz potem m.in. Hanna Tracz w naszym studiu za gościa. Ja państwu życzę miłego dnia.